Szczęść Boże, księże Piotrze, witamy serdecznie na kanale Moc w Słabości. Bardzo miło nam taką dostojną osobę i tak przewielebnego kapłana gościć. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, no nie widzę tu dostojeństwa, ale bardzo mi miło, że możemy wreszcie porozmawiać. Szczęść Boże i pozdrawiam wszystkich słuchaczy kanału.
Szczęść Boże. Księże, tak na początek chciałbym spytać, już przechodzę do konkretów, bo doświadczamy sporej polaryzacji w Kościele i sporej polaryzacji, jeżeli chodzi o kondycję duchową Kościoła. Niektórzy twierdzą, że Kościół wchodzi już powoli w wiosnę Kościoła, inni uważają, że Kościół przeżywa kryzys. Jak się w tym wszystkim odnaleźć?
No, chciałbym, żebym miał odpowiedź na wszystko. Oczywiście wiele tych tematów jest poruszanych już na różnych kanałach, również i Pan porusza. Różnych mądrych głów świeckich i duchownych poruszało ten temat. I ja bym chciał może coś powiedzieć ze swojego doświadczenia. Pierwsze, najważniejsze jest to, że ja mówię tutaj z pryzmatu innego kraju. Inaczej się odbiera te sprawy, mieszkając załóżmy w Polsce, która jeszcze jest katolicka, którą to miejsca, gdzie właściwie, przepraszam, takie użyję wyrażenie, jest jeszcze ten skansen, prawda, gdzie właściwie nic się nie zmieniło i wszystko jest tak, jak było kiedyś. Ale są miejsca już oczywiście, które bardziej przypominają już tutaj zachodnią Europę, gdy chodzi o duchowość. Ja w tym kraju już pracuję jako ksiądz 30 lat, także widzę z innej perspektywy. Kraju, który nazywa się chrześcijańskim, ale oczywiście nie jest. Jest krajem totalnie ateistycznym. Krajem bezbożnym, z religią chrześcijańską, protestancką, anglikanizmem, która właściwie nie ma żadnego wpływu na nic, ani na dusze ludzkie, ani na wiarę. Jest religią państwową i kościołem katolickim, już pomijając oczywiście inne tam pomniejsze wyzwania, czy różne tam ruchy, sekty chrześcijańskie. Kościół katolicki, który jest w totalnej odstawce, który nie ma żadnego wsparcia, który robi radź sobie sam, który jest złożony przeważnie z emigrantów, bardzo małe z ludzi rdzennych, którzy chodzą do kościoła i w tym wszystkim księży, którzy są również z różnych kontynentów, którzy pracują w tym kościele. I to jest ta perspektywa moja. Czasami ludzie mówią, o ksiądz Glas, to on tam tylko diabła widzi, ciemność, a popatrzmy się na jasną stronę, alleluja i do przodu. Nie, ja widzę po prostu z miejsca, gdzie większe tsunami już dawno przeszło, a to, co w tej chwili nasz kraj, nasza ojczyzna przechodzi. I dlatego widzę troszeczkę więcej, widzę bardzo duże analogie i bardzo duże porównania. Powiem szczerze, że ileś tam lat temu, 16, byłem w Irlandii, czy może więcej, i wszedłem do kiosku, i był duży magazyn Time i na tym magazynie Time był ksiądz w koloradce, no i oczywiście jakiś tam tytuł, który pytał wzrok, oczywiście wiemy w jakim temacie, skandalu. No i kiedy przyjechałem do Polski, mówię, słuchajcie, to do was przyjdzie. Już tam to się rozkręcało bardzo poważnie. No to oczywiście nawet przez swoich kolegów zostałem wyśmiany, gdzie tam, my tam mamy Jana Pawła, on nigdy na to nie pozwolimy, prawda? My jesteśmy mocni, mamy Matkę Bożą, no i takie slogany. No oczywiście długo trzeba było czytać. Przyszło to, powiem szczerze, z jeszcze większą agresją na Polskę niż to było w Irlandii. Chociaż bardzo można porównać. W tej chwili Irlandia jest zrównana już z ziemią, kościół, wiara ludzi. To są już niedobitki, szczątki, hierarchia totalnie zawiodła. Więc ja mówię, to jest moja perspektywa patrzenia się na to, co się dzieje. Więc nie chodzi, że jestem mądrzejszy, ale po prostu obserwuję, żyję w tym kraju, widzę i widzę tą walkę, która myśmy przeszli i przechodzimy, ale jesteśmy już na innym etapie do tej walki, która na przykład na ojczyźnie się w tej chwili rozgrywa. I człowiek krzyczy, mówi, bo chciałby, tak jak na przykład dobry rodzic, nie? Mówi do swojego dziecka, nie wchodź, nie idź, no będziesz miał problem. Gdzie tam głupi tato, co tam, co wy tam wiecie, starzy? No musi iść, musi przewrócić się, ubabrać. To samo my krzyczymy, ja krzyczę i oczywiście dostaję za to baty, bo ten czy inny, nawet brat w kapłaństwie, mówi, że absolutne bzdury, nie słuchać, wymyślam, bo nie wiem, broni swojego terytorium, myśli, że to nas to ominie, prawda? Tak jak teraz te wiatry są, te huragany, nie ominie. Wieje w Anglii, wieje dzisiaj w Polsce. Także patrząc na to z innej perspektywy, ja widzę, co się dzieje, ale oczywiście zmieniają się czasy bardzo szybko i klimat w kościele się zmienia. Inaczej się na to patrzyło 15 lat temu, inaczej 10, a inaczej patrzy się w 2022, kiedy jest zupełnie inny obraz kościoła. Zupełnie teraz widzimy, jak gdzie ten kościół, ja mówię jako kościół przez duże K, dąży, do czego dąży. I ta fala, moim zdaniem, która tutaj przeszła, jeszcze będzie wyższa w Polsce. Bo dodatkowo będzie nie to, co było, załóżmy tam bazowane na skandalach, na korupcji, na pieniądzach, jakichś tam obyczajowych innych sprawach, ale plus w tej chwili to chodzi zmiany doktrynalne, zmiany wiary. Więc to jeszcze będzie, oprócz tej fali, będzie inna fala. W tej chwili widzimy, na przykład patrząc się w Polsce, no już ja to tak militarnie nazwam, bombardowanie pola bitwy. No to już rozgrywa się od dłuższego czasu. No, widzimy szalejące media, silny kościół. Widzimy, jakie jest pranie mózgów dzieci dzisiaj, co się dzieje w szkołach. I widzimy owoce tego, że no niestety przegrywamy. Kościół się wycofuje ze wszystkich miejsc, które kiedyś bardzo byliśmy mocni. I oczywiście tu przyczyn jest dużo, nie o tym teraz mówić, ale wszechpotężna zorganizowana propaganda, która wchodzi do ludzi młodych, przeważnie ich żeśmy stracili, to co mi mówią. Po prostu straciliśmy młodzież. Są tam jeszcze jakieś niedobitki. Tracimy ludzi w średnim wieku i również ludzi starszych tracimy, którzy coraz więcej rozmawia, mówią, no my mamy przeksiędza tego, ale to jest dopiero bombardowanie pola bitwy. Pole bitwy, bitwa dopiero się rozegra, moim zdaniem. I ta kulminacyjna fala przejdzie przez Kościół, więc będzie się działo. Powiem tak szczerze, będzie się działo. Czy my jesteśmy na to gotowi, czy nie? To jest drugie pytanie. No, jest taka książka biskupa Schneidera i chyba pana Lisickiego, redaktora, Wiosna Kościoła, która nie nadeszła. Ja jestem pokoleniem Jana Pawła II. Ja szedłem do seminarium w 1982 roku, to Kościół był niekwestionowanym królem, prawda? Miał władzę, miał autorytet, miał kościoły pełne, miał wszystko. Ksiądz był po rękach całowany. Oczywiście ja nie wchodzę tam, że księża oczywiście z komuną walczyli i mieli ciężko, ale chodzi o taki obraz młodego chłopaka. Kościół to było coś, to była przygoda. To była radość, prawda? Iść na pielgrzymkę, iść jechać na oazę, iść do kościoła, być w jakichś grupach, katecheza. Tam nie było mowy, że ktoś nie chodził na katechezę. I potem, ja mówię, to wszystko budowane na Janie Pawle II, nasz papież, prawda? Tak to kiedyś mi powiedział jeden jeszcze z biskupów, że jak był pożar w kościele, to zapraszaliśmy Jana Pawła. Jan Paweł przyjeżdżał, objechał różne miejscowości, narobiło się szumu. I ta wiara trwała. No i zawsze było pytanie, co będzie, gdy nam Jana Pawła zabraknie. O, na pewno to będzie się wszystko super trzymać. No trzymało się, prawda, przez jakiś czas. A w tej chwili to już ani nikt nie pamięta. Zostają tylko nazwy różnych szkół, stadionów, pomników pełno. Chociaż Jan Paweł II mówił, nie budujcie mi pomników, tylko mnie słuchajcie. No i gdzieś tam jeszcze drukują te nieustannie kalendarze, książki, wspomnienia, ale no, jak długo można tym żyć, prawda? I zupełnie żyjemy w innych czasach i można powiedzieć, jak zabrakło Jana Pawła, Kościół zaczął się sypać. Czy budowaliśmy na Janie Pawle, czy na jego autorytecie, Czy gdzieś był popełniony błąd, to nie ten temat. Nie? I ta wiosna, którą no, kiedy my obserwowaliśmy papieża, super, nawraca cały świat, ponad 100 pielgrzymek do różnych krajów, no, apostoł naszych czasów, prawda, święty Paweł. No i co się stało dzisiaj? No jakoś, gdzie te owoce tego wszystkiego są? Dlaczego tak się stało? Oczywiście tu różnych pełno będzie wniosków, nie o to chodzi, tylko poszliśmy nie tą drogą. Jana Pawła już nie ma, mamy innych papieży, pokolenie zupełnie się wymieniło. Młode pokolenie 30-latków, co ich obchodzi jakiś Jan Paweł II? Gdzieś tam pamiętają z dzieciństwa, ale to już jest nie ich problem. A my zostaliśmy sami. Teraz pytanie, czy budowaliśmy na skalę, czy budowaliśmy na człowieku? Załóżmy, ja mówię o naszej ojczyźnie. Tutaj Jan Paweł II no, nie wywiera takiego wpływu. No, był sobie tam Jan Paweł II, no, mamy innego papieża. Każdy kościół w każdym kraju ma swoje charakterystyki, ale na pewno ta wiosna, o której Pan mówił, mogłaby być, ale gdzieś to wszystko się rozmydliło, gdzieś to się rozeszło. Dzisiaj mamy rzeczywistość, którą mamy. I teraz pytanie, jak się w tym wszystkim znaleźć? Kościół jest w olbrzymim kryzysie, kryzysie jako autorytet, jako instytucja. I w kryzysie również wiary. No, patrząc się nawet tutaj z perspektywy kraju protestanckiego, no weźmy protestantów w wielu krajach, to są ludzie, którzy mają Biblię w ręku, czy interpretują ją dobrze, czy źle, to już jest inna kwestia, ale rzeczywiście wielu protestantów, których ja znam, oni bardzo zbudowali swoją wiarę na wiedzy religijnej, prawda? U nas to padło, no były te katechezy, no ale dzisiaj jest zupełnie inny obraz. Przeciętny katolik Kowalski nie ma wiedzy religijnej. To nie są moje mądrości, ale on nie jest w stanie skonfrontować się nawet z Jehowym, stanąć w rozmowę z żadnym protestantem, oczywiście nie takim pierwszym, lepszym, bo tak samo są i różni, ale powiedzmy z różnymi tymi ewangelikami, którzy wiedzą na temat Jezusa, znają po swojemu Biblię, znają cokolwiek tam wierzą w tym danej grupie czy sekcie. My się pytamy, nasza edukacja skończyła się gdzieś na katechezie, na pierwszej komunii, nie potrafimy nawet dyskutować z nimi, nawiązać dialogu, obronić swojej wiary, swoich prawd, prawda? Czy to czasem nie zostało wszystko wybudowane na uczuciach, na sentymentalizmie, tych tak zwanych kremówek, prawda, a czy to rzeczywiście weszło głęboko w serce. I dzisiaj ludzie się nie mogą odnaleźć. I oczywiście są grupy, które mówią, absolutnie nie ma się czym przejmować, wszystko będzie dobrze, Kościół pójdzie swoją stroną, Bóg jest z nami, nie panikujmy, róbmy swoje, a druga grupa, która mówi, no zaraz, no, Bóg nam dał zadanie, co myśmy z tym zadaniem zrobili, gdzie jesteśmy w tym wszystkim, gdzie się znajdujemy. Bardzo dużo ludzi jest pogubionych, chociaż ja mówię, bardzo dużo ludzi szuka. Bardzo dużo ludzi szuka. Szuka na przykład, co jest bardzo dobre, no, w internetach, na przykład w różnych kanałach, gdzie są solidne, wspaniałe nauczania, na przykład ludzi świeckich. No tak, pan jest teologiem, prawda? Ludzi świeckich. Pan się może mówić o wiele więcej niż ksiądz. Ale są też kanały, gdzie niestety jest bardzo dużo jadu, bardzo dużo zakłamania i w ten czas ci ludzie słuchają i ja mam na przykład przyjaciół, którzy mówią, przeciętna, czy ten i ten, mogę go słuchać, czy ten i ten kanał jest dobry, nie? Ja nie jestem wyrocznią, ale no, każdy powinien mieć swoje rozeznanie, ale jest to też bardzo trudne, bo to jest bardzo sprytnie też zrobione, więc ludzie szukają, a z drugiej strony to, co właśnie kiedyś ostatnio słuchałem, takiego bardzo ciekawej rozmowy, ale konkluzja tej całej długiej rozmowy, to było chyba na PK24, było, że dzisiaj jest potężna obojętność. Po prostu, co mnie to obchodzi? No jest, bo jest. No jestem katolikiem ochrzczony, idę do kościółka, ale jest taka obojętność na wiarę. No nawet gdybyśmy stanęli na głowie i chcieli nieść tę Ewangelię, no to ludzie w tym kraju, no tak popatrzą, no dobrze, ale to dla siebie to zostaw, mnie to nie interesuje, po prostu w ogóle mnie to nie interesuje. Ja wiem, że ludzie na przykład się mówi, o, jak się śmierć zbliża, cierpienie, to ludzie się nawracają, no może w Polsce, a tutaj ludzie cierpią, ludzie umierają i dalej nic. I dalej, wie pan, jest to tak obojętne, że mówią, no umrę, no a gdzie pójdę? No co mi to obchodzi, gdzie pójdę? No to pójdę gdzieś, no Pan Bóg wszystkich kocha, pewno do nieba, a jak go nie ma, no to pójdę do ziemi i kwiatki na mnie wyrosną, więc totalna obojętność. Nie ma tego gruntu, gdzie nawet byśmy to ziarno siali, żeby ono zaczęło wzrastać. I myślę, że wśród polskiej młodzieży, pan to widzi, pana pokolenia, to jest totalna obojętność. Ma pan no, przyjaciół, znajomych, tylko nie mówmy o Kościele. Bawmy się, rozmawiajmy o wszystkim, ale nie ruszajmy spraw Kościoła. Jest to w sumie obojętne. I to jest to zabydlenie oczu, że jakoś to wszystko będzie, prawda? I to jest ta niezmentalność też, wie pan, ludzi Kościoła. Ja nie mówię Kościoła, bo Kościół są świecy, ale ludzi Kościoła. Właśnie tych, że przemilczmy, burza przyjdzie, przejdzie, jakoś się wszystko ułoży, zlekceważmy przeciwnika, jakoś to będzie, Pan Bóg sobie z tym wszystkim poradzi. Moim zdaniem jest to bardzo szatańskie podejście. Trzeba się wziąć za bary, wziąć za tą walkę i no, straciliśmy tu tą walkę duchową, prawda? Nie chcemy walczyć. Jak nam tupną nogą, to uciekamy do swojej dziupli i pozamykamy się, przeczekamy, za chwileczkę wyjdziemy z norki i wszystko się jakoś ułoży. Ludzie młodzi obserwują, patrzą i ja tak nieraz rozmawiam, mówią, nas biorą mdłości na taki kościół. No to, co Jezus powiedział, jak nie będziecie solą, to na co się przydacie? No co z tego, że macie kościoły, budowle, tytuły, nie jesteście solą, nie macie mnie w sobie, jeżeli straciliście mnie, to po prostu będziecie się nadawali na podeptanie. I pytanie, czy dzisiaj właśnie nas nie deptają. No deptają, to jest następny temat. Deptają, tu nas zdeptali i jeszcze bardziej zamykają nam usta, nam nauczanie, zamykają nas do swoich kościółków, a i to się pewno skończy. A w Polsce tak samo, to Polska nie jest już zieloną, samotną wyspą. Ludzie muszą iść tam, gdzie jest prawda. To jest jedna rzecz. Muszą umieć to rozróżnić, ale jak nie mają w sobie życia duchowego i Chrystusa, to jak rozróżnią? Będą szli za błyskotkami, za jakimś guru, który będzie czy to świecki, czy w habicie, czy w koloradce, ale zrobić z siebie guru na przykład gdzieś ten Ternowego i ludzie tam idą, bo myślą, że tam jest Kościół, że tam jest odpowiedź. Ale nie widzą tej z dłuższej perspektywy, to wszystko musi upaść, bo to jest budowane na piasku, więc ludzie muszą iść tam, gdzie jest prawda. I tu jest następna dyskusja, gdzie jest ta prawda. Pierwsza rzecz, zacząć od siebie, zmianę życia. Ci ludzie, którzy do mnie przyjeżdżali, czy rozmawiają, czy czytają, mówię, przeksiędza, ja znalazłem Chrystusa przez to, że zacząłem robić remont w sobie. Można łatwo oczywiście powiedzieć, że taki papież jeszcze inni, czy taki kościół, tacy księża, zawsze było, jest i będzie, ale pierwsza rzecz to jest ta moja relacja i tu muszę zacząć od siebie. Jeżeli nie zacznę od siebie, a będę tego szukał nadzwyczajnych rzeczy, czy uczuć, czy przeżyć jakichś dziwnych, duchowych, no to nigdy nie skończę. Zacznijmy od siebie i w ten czas Bóg da mi dar rozeznania. Rozeznania, którą drogą iść. Pokażę ci wprost, gdzie są świecidełka, gdzie jest kłamstwo, a gdzie jest prawda. I tutaj myślę, że w tej chwili tu się rozgrywa ta wielka bitwa, która jest o moją duszę. Jeżeli ja się otworzę na Chrystusa, Chrystus da mi łaskę rozeznania i wówczas ja dokonam wyboru. Zobaczę, gdzie jest fałsz, a gdzie jest prawda i pójdę drogą prawdy. No, mówię, każdy ma inną relację, każdy jest inaczej, ludzie są w Polsce wychowani chrześcijańsko, inaczej w tym kraju, inaczej we Francji, w Stanach, gdziekolwiek, ale jest jeden Chrystus. Ja muszę zacząć od siebie. Żadnej reformy ja nie zrobię ani Watykanu, ani kurii, ani biskupa, ani kolegów księży. Ja nie zrobię żadnej reformy. Ja pierwsze muszę zacząć reformę od siebie. Jeżeli nie zacznę od siebie, no to wszystko resztę jest po prostu dla mnie stratą czasu.
Czy zatem w tym kontekście można mówić, no bo wiele osób tak, znaczy nie wiem czy wiele, ale z takimi opiniami się spotykam, że być może już mamy czas nadejścia Antychrysta i wypełnienia się czasów ostatecznych. Czy te ciemności, które przeżywa świat i Kościół są wyjątkowe, czy to już się wcześniej w historii ludzkości zdarzało?
No to, co mówią ludzie, duch Antychrysta jest i w tej chwili staje się coraz mocniejszy. Oczywiście są dyskusje, czy Antychryst to będzie człowiek, czy Antychryst to będzie ktoś, kto zasiądzie, nie wiem, na Watykanie, czy to jest duch. Duch Antychrystów jest wielu, mój pismo, więc duch Antychrysta jest. To jest Antychrysta. To pamiętajmy to słynne przemówienie Jana Pawła, jeszcze był kardynałem Wojtyłą w 76 roku Stana, który powiedział, będzie Kościół i antykościół. Będzie Ewangelia i antyewangelia. I Kościół będzie przeżywał bardzo duże problemy, a szczególnie Polski. Tak jest. Ja pamiętam, po raz pierwszy zacytowałem to znalazłem na Wielkiej Pokucie, co była w ten czas w Częstochowie w 2016 roku. Ten czas to mi dano dojść do głosu i to zacytowałem. Z wielką siłą. No wiadomo, że niektórym kręgom się to nie podobało. Jak to można coś takiego powiedzieć? Jan Paweł II, zawsze uśmiechnięty, radosny i pozytywny, i takie powiedział proroctwa, nie? Że będzie antyewangelia i będzie antykościół. I tutaj jest ten problem, że antychryst czy szatan nie stworzy nowego kościoła, bo by było to za proste. Aha, no my jesteśmy z Chrystusa, tu widzimy wroga. No wiadomo, my się jeszcze bardziej łączymy, jeszcze bardziej zaciśniamy szeregi, idziemy walczyć. Ale duch Antychrysta wchodzi w nasze szeregi, prawda? Największym sukcesem jakiegoś państwa jest wysłać swoich szpiegów w struktury drugiego państwa. No na tym to polega. Jak wróg stoi u bram, jak dzisiaj widzimy Rosję i Ukrainę, no to wiadomo, tam nasi, tu nasi, tam obcy. Ale jeżeli przenikną do środka, ten duch zepsucia Antychrysta, duch kłamstwa i zwiedzenia, ten czas mamy problem, bo on dokona takiej mieszanki i tak to wszystko będzie zatruwał, że będzie bardzo trudno rozeznać. I znowu są to słowa rozeznać. Co jest prawdą, co jest Ewangelią, a co ją nie jest. Gdzie jest podróbka, taka chińszczyzna, prawda? Na pierwszy rzut oka to pięknie wygląda, tylko są lipne materiały i jest tańsza. I teraz pytanie, gdzie jest tanie chrześcijaństwo dzisiaj? Gdzie jest tanie doktryny, które zaczyna się wprowadzać? Wszyscy, do wszystkich, wszyscy idziemy do nieba, wszyscy jesteśmy zbawieni, bo miłosierdzie Boże jest większe od największego grzechu. Ktoś powie, no tak jest. Tylko jest malutki haczek. W momencie, kiedy zmieniamy swoje życie i zrywamy z grzechem. Ale jeżeli ja nie zrywam z grzechem, a liczę bezczelnie na Boże miłosierdzie, to jest antychryst, to jest szataństwo. No i tu jest cała oczywiście o fałszywym miłosierdziu, który dzisiaj się propaguje w wielu miejscach i ludzie to mają w głowie. Ja sobie grzeszę, ale przecież westchnę do Boga, a On jest tak kochający i tak miłosierny, że On mi to wszystko wybaczy. Więc widzi Pan, te podróbki, które dzisiaj, których jest coraz to bardziej, coraz to więcej, no niestety w naszym Kościele. To pewno będzie się rozwijać i jeżeli ja mam na przykład Chrystusa w sobie, kiedy mam ducha rozeznania, kiedy mam Maryję, to jest następny temat, ona wszystko zrobi, tak powiedziała świętego Ludwika, żebym ja rozeznał herezję, rozeznał błąd, rozeznał truciznę. Ona mi pomoże, ja sam, chociażbym był najlepszym teologiem, miał wszystkie tytuły teologiczne, no co z tego? Można mieć wiedzę, ale pytanie, czy mam ducha. I teraz duch Maryi, który we mnie jest, on da mi ostrzeżenie, nie wchodź w to, nie wolno. To, co powiedział kiedyś Wyszyński, no posumus. To momenty, gdzie nie można iść już na kompromis. I pewno takie momenty będą nas czekać. Duch Antychrysta, duch antyewangelii, antykościoła w tej chwili panoszy się w Kościele. Panoszy się wszędzie. Jest w nas. musimy się bronić, musimy, to co ja mówię, to jest to wielkie słowo, nauczyć się wybierać. Jeżeli nie nauczymy się, to wówczas ten czas jest biada, ten czas pójdziemy za wszystkim, co się świeci, ale nie za prawdą, a prawda jest czasami tam, gdzie nie ma świecidełek, gdzie jest trudna, bolesna droga. No Jezus powiedział, szeroka i brama i droga jest, która prowadzi na zatracenie, a wielu ludzi w nią chodzi. Matka Boża w Fatimie powiedziała przecież, że ile na dzień ludzi idzie na wieczne potępienie. Ja kiedyś sobie sprawdziłem, 128 tysięcy ludzi mniej więcej umiera w ciągu dnia. Ilu z tych tysięcy ludzi idzie do piekła? O, ale kto tam o piekle, księże klas, co tam ksiądz będzie piekłem straszył? Nie? To już dla dzieci, ksiądz już uwielbia te tematy, oczywiście. Nie ma piekła albo z miłosierdzie. No takie słyszałem opinie, tak mi mówiono, tak, to on tam zbzikował, tam zfiksował temat piekła, za dużo tych egzorcyzmów odprawiał. Ja dziś powiem szczerze, panie Przemku, dziękuję Bogu, bo to mnie nawróciło. Dzisiaj może bym był jednym z tych liberałów, którzy właśnie mówią, hulaj duszo, piekła nie ma. To są już bzdury, to są już oczywiście przestarzałe tematy. Ja to widziałem, ja to słyszałem na własne uszy, widziałem na własne oczy i ja nie mam tutaj wiary w to. Wierzę, nie wierzę, ja wiem. Jeżeli istnieje tak potężny wróg, to oczywiście już to jeszcze potężniejszy Bóg, no ale niebezpieczeństwo jest. I tu jest to zamydlanie, wie pan, ten duch Antychrysta zamydla. On nie wyjmuje jakiejś doktryny wiary, nie mówi, o, dzisiaj już nie wierzymy, że tam jest Trójca Święta. Ale on tak zamydli, on tak wprowadzi fałszywy obraz, że nawet doświadczone oko będzie miało problem z rozpoznania, co jest fałszywką, a co jest prawdą. To jest duch Antychrysta dzisiaj. Bo to, co na przykład ktoś mówi nieraz, bo ktoś to powiedział, załóżmy, papież na kazaniu powiedział, nie? I to musi być prawdą, no hola hola. Papież sobie kazanie wygłosił, to jest jego podejście do sprawy. Załóżmy, czy jakiś biskup, czy jakiś ksiądz. No i wyższy autorytet, tym bardziej się o tym mówi. No ale teraz ja muszę rozeznać, czy rzeczywiście jest to w duchu Ewangelii, w duchu Chrystusa, w duchu Kościoła. Dzisiaj antychryst może posługiwać się każdym. Każdy może być zmanipulowany. Jesteśmy ludźmi. Manipulował w przeszłości, manipuluje i dzisiaj trzeba umieć rozeznać. To nie jest takie proste oczywiście, ale jeżeli mam ducha Chrystusa i jestem z Maryją, ona mi pomoże. Ja wiem, o czym mówię i wiem od ludzi wielu, którzy kiedy konsekrowali się Chrystusowi przez Maryję, Maryja te obietnice wypełnia. I to jest niesamowite. Dlatego bardzo ważne dzisiaj jest umieć rozeznać. O tak to będziemy latać. O ten ksiądz jest taki, mówi super. O ten jakiś tam inny, to jakiś świecki, to jakiś... I tak latamy sobie, prawda? A drugi powie, posłuszeństwo ponad wszystko, co powie jakiś biskup czy papież, jest już do wierzenia podany i trzeba za tym iść. Ślepo, po prostu bez żadnego pomysłu na to. No to też nie jest droga. No przecież są to tylko ludzie, nie? I mogą się mylić. Także ja mówię, duch Antychrysta w tej chwili szaleje. Czy on się objawi w człowieku, czy nie, no to są dyskusje, to tego ja nie wiem. Ale w tej chwili mamy i widzimy, co dzieje się z Kościołem i ta polaryzacja jest coraz to bardziej widoczna. Ale od nas zależy, którą drogę wybierzemy.
Czyli jak się w tym wszystkim nie pogubić, my zwykli katolicy, na czym powinniśmy budować ten nasz rozwój duchowy w tym chaosie duchowym i moralnym, to znaczy takie fundamenty, no co robić, żeby właściwą drogą pójść?
No takie rzeczy, teraz mamy tak, Kościół katolicki, który my jesteśmy wychowani, wzrastaliśmy, jesteśmy, mam nadzieję być w Kościele do końca życia. I tysiące odmian różnych chrześcijan, które każdy mówi, że jest prawdziwy, prawda? Że, no i oczywiście mamy ateistów i przynajmniej agnostyków i różnych ludzi. Ale mówię, zostajemy tu w strefie wiary. Najważniejszą rzeczą jest To jest Kościół katolicki, to jest tam, gdzie jest papież, gdzie jest Eucharystia i gdzie jest Maryja. Kościoły, wszystkie inne kościoły to odrzucają. Albo nie akceptują jedno z tych rzeczy. Wczoraz rozmawiałem, odwodziła mi siostra Angielka Zakonna, niesamowita kobieta, potężnego ducha. I tak żeśmy też rozmawiali na ten temat i ona mówi: Anglikanie. Anglikanin, żeby został pastorem, czyli wyświęcony u nich na księdza, musi złożyć przysięgę chyba na 39 prawd wiary. I tą przysięgę musi złożyć na tą prawdę. I chyba numer 27, ona mówiła, jest, że przemienienie chleba w ciało pańskie jest sprzeczne z Biblią. Więc teraz taki kandydat musi się tego wyrzec, że Eucharystia nie jest prawdziwa. Nie chodzi mi o jego personalną wiarę, bo ja znam z tego High Church, tego wyższego kościoła, że on wierzy, ale należysz do kościoła, który wyrzekł się tego. Więc wiem, jaki był stosunek Lutra do tego, prawda, że to trzeba świniom dać, że i tak dalej. Wieprze niech po tym chodzą. No, i teraz pytanie jest właśnie o Eucharystię. Prawdziwy Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa Eucharystia. Jeżeli zacznie się manipulowanie przy Eucharystii, powinna włączyć się czerwona lampka. Prawdziwy Kościół jest tam, gdzie jest urząd papieża. Ja nie mówię o człowieku danym, który ten urząd ma, bo może być jak Aleksander VI, który oficjalnie stworzył dom publiczny z Watykanu, prawda, swojej tam siedziby. Mieli dzieci i wszystko, był papież, papieżycy, antypapież. Ja nie mówię o człowieku. Ja nie mówię o papieżu w tej chwili, bo to jest zupełnie inny temat, ale urząd papieża. Protestanci nie uznają urzędu papieża. Więc urząd papieża odchodzi, więc nie ma autorytetu. Kościół trzymał się katolicki, ponieważ mało papieża. Były turbulencje. I mogą być, i są, ale to zależy od człowieka, który okupuje dany urząd. Ale urząd papieża jest niezniszczalny, jest dany przez Chrystusa, prawda, i bramy piekielne go nie przemogą. I trzecia rzecz to jest Matka Najświętsza. To jest sól w oku u wielu braci odłączonych, u wielu protestantów, schizmatyków i wielu innych kościołów. To jest Matka Najświętsza. I widzimy gdzieś w wielu innych kościołach, albo uznają jedno, nie uznają drugiego, albo jest trzeci, albo ten. Tylko u nas są te trzy rzeczy. To są trzy niezmienione rzeczy. Jeżeli ja na przykład nieraz tak tam coś nagrywam, nie czytam komentarzy, czasami tak popatrzę i tam, gdzie te komentarze nie są czyszczone, no nieraz, wie pan, można nie lubić Matki Bożej. Można nie mieć nabożeństwa Matki Bożej. Ale od razu widać, jak straszne słowa i przekleństwa są od kogoś, kto jest, załóżmy, w innym kościele lub przeszedł. Jaka jest po prostu nienawiść do Matki Bożej. Jakie tam są straszne wyzwiska na mnie i na Matkę Bożą, w ogóle na głoszenie i Kościół katolicki. Od razu to czuć. To jest demoniczne. Więc to jest, mówię, takie są jakby papierki lakmusowe, że Kościół, który zachowa urząd papieża, mówię, jeden papież będzie lepszy, drugi gorszy, jeden będzie święty, jeden będzie tragiczny. Ale gdzie jest urząd papieża, gdzie jest Eucharystia i gdzie jest Matka Najświętsza, tam jest Kościół, który został wybudowany na skalę przez Boga. I nawet jeżeli przejdą potworne huragany, bitwy. Kościół będzie może zrównywany z ziemią, będzie zbezczeszczony, będzie ośmieszony, to ten Kościół przetrwa w tej czy w innej postaci, w Europie czy w Afryce. Kościoła nie można zniszczyć. Jeżeli go zniszczą w Europie totalnie, a na to wygląda, że wszystko się robi, chyba że będzie cud i Pan Bóg nas jakoś ochroni, ale on przetrwa w Afryce. On przetrwa w Azji, on przetrwa na Filipinach. Kościół się odrodzi, nie? Ale nie jest powiedziane, że to będzie ten Kościół, który my znamy. Rano, ciorek, szyczka, rosołek niedzielny, i jestem załatwiony, prawda? Odpuścić, jakaś imprezka większa, mniejsza. Ten kościół pewno już tak nie będzie wyglądał. No wiadomo, dzisiaj się mówi już o bardzo małej kościele i bardzo małej garstce ludzi, która prawdopodobnie zostanie wierna właśnie prawdziwemu nauczaniu i tej doktrynie. Nie wiem, czy ja jasno mówię, ale...
Bardzo jasno, tak.
Staram się powiedzieć, tam, gdzie są te trzy elementy, tam będzie Kościół. Czy ten Kościół, można mówić, można być biskupem, przesiedzieć jak ten kardynał Zen 30 lat w chińskim więzieniu komunistycznym. On wiary nie stracił, Eucharystii nie miał, nie miał paciorków, nie miał różańca, pewno nie miał brewiarza, nie wiem. A wiary nie stracił. Święty Paweł, oglądałem święty film Paweł Apostoł. Nic nie miał, po prostu miał tylko sandały i szaty. Ale miał taką wiarę i Chrystusa w sobie, że pozazdrościć. My możemy nie mieć tych wspaniałych kościołów, betonowych obrazków, ołtarzy, świec, całego blichtru, prawda, któryśmy sobie wyrobili przez lata. Może to w którymś momencie zniszczą buldożery. Domy rekolekcyjne, prawda, pałace biskupie, plebanie, marmurki nam zniszczą. Może się tak stanie. Czasami mówię, oby się tak stało. Ale żeby nam została ta wiara. Tego księdza, który może właśnie w tym kraju, gdzie ja mieszkam, który będzie tak zwany chodzić do priest house, tam gdzie były te miejsca ukrycia księży w czasie reformacji. Tu była niesamowita lekcja wiary. Ksiądz był ukrywany za szafami, w piwnicach, Eucharystia odprawiana, ludzie ścinani mieli głowy za to, że brali udział w Eucharystii. Jaka tu jest naprawdę niesamowity obraz w tym kraju, tego kościoła, który może przyjść. Może nas nie będą ścinać, ale ci, którzy będą prawdziwą wiarę zachowywali, będą prześladowani. To mówi Ewangelia, nie? Będą was wysyłać do więzień, będą was wszystko źle o mnie mówić, będą was wyrzucać z synagogi, czyli z kościoła, będą was ekskomunikować, zawieszać. Ale wytrwajcie w czystej wierze. Tego nam nikt nie zabierze. Ja tak myślę i mogą mi wszystko zabrać, ale nikt mi nie zabierze wiary, chyba, no, że ja ją sprzedam i siebie diabłu, nie?
Bo tak czasami słyszę opinie nawet ze strony osób konsekrowanych, duchownych, że już teraz ludzie nie potrzebują Boga, że już po swojemu szukają. Tymczasem my tutaj na przykład na kanale codziennie o 5 rano odmawiamy różaniec. Ponad rok już to robimy i kilka tysięcy osób w tym porannym różańcu o 5 rano, to jest bardzo wcześnie, bierze udział. Czyli no jeżeli się wyjdzie do ludzi z Ewangelią, to oni pragną bardzo tego, prawda? I tutaj takim przykładem jest Matka Boża. Jakie tutaj przesłanie dla księdza jest najważniejsze? Jakie słowa Matki Bożej dla księdza są najważniejsze, które mogą dla nas się stać też takim drogowskazem?
To Matka Boża w moim życiu jest bardzo ważna. Już nie będę w to wchodził. I nie jest to w zasadzie, że brakowało mi innej mamy. Sami tak powiedzieli o kardynale Wojtyle, że on taki był maryjny. Tu tak mówili, bo nie miał swojej mamy, więc te swoje uczucia musiał przelać na jakąś wymyśloną mamę, prawda? Dlatego taki polski papież był maryjny. Wiem, to bzdura wszystko jest. Ja to powiedziałem, Maryja jest niesamowicie ważna. I dla mnie to nie jest jakiś abstrakt, że ja na przykład klepię różańce, konsekruję się, żeby mnie chroniła, żeby miał jakiś tam parasol ochronny nad sobą. Moje życie to jest patrzenie się w górę w tej chwili. I wiem, że w tym życiu, no dziś tu siedzę, jutro może mnie tu nie być, prawda? Dziś mam tą koloratkę, a za chwilę ktoś mi ją każe zdjąć, bo nie jesteś godzien jej nosić, bo nie jesteś jednym z nas, na przykład. Ale moje życie, ja patrzę się do góry, w niebo. To, co mówi Biblia. Tam jest nasz skarb, tam jest Jezus, tam my idziemy. Czy to będzie COVID, czy nam pozamykają kościoły, czy nas będą torturować, czy nas będą wyśmiewać, nasi, czy z zewnątrz, czy sami swoi. Wszystko jest możliwe, ale ja patrzę się w górę i dla mnie Maryja jest tym gwarantem, gdzie wiem, że Jezus mnie nie odrzuci. Mimo mojej grzeszności, mimo mojej przeszłości, mimo tego wszystkiego, że walczę i upadam, ale ona obiecała, że ona nie opuści swoich dzieci. I w tym momencie, który będzie dla mnie najważniejszy, będzie końcem całego świata, wszystkiego, to będzie mój moment śmierci, który może przyjść w każdej chwili. To może być dziś, to może być jutro. Nikt dzisiaj nie jest pewny. Teraz to młodsi ludzie odchodzą, więc życie w stanie łaski uświęcającej, a przede wszystkim, wie pan, czystości. Dzisiaj żyjemy w kloace nieczystości, w kościele również. No widzimy, co się dzieje. W małżeństwach, w rodzinach, w pornografii, w masturbacjach, w niewiernościach, w partnerskich związkach. I to nie na zasadzie, że coś zrobiłem, idę do spowiedzi, no nie udało się, tylko siedzimy w tym grzechu, prawda? To, co Maryja powiedziała, usprawiedliwiacie grzech. No bo wszyscy mają partnerów. A co za różnica, nie? No przecież wszyscy przychodzą przez pornografię, wszyscy przez masturbację, wszyscy żyją nieczystości. To jest moja słabość, Pan Bóg to rozumie. My usprawiedliwiamy, nie podejmujemy walki. Jest powiedziane, gdzie jest Maryja, tam nie ma nieczystości. To nie znaczy, że ja nie zgrzeszę, nie upadnę, nie ulegnę pokusie, ale będę się czuł strasznie z tym. Będę wiedział, zrobiłem coś i chcę z tego uciec. Ja wiem, to nie jest moje miejsce, to nie są moje wody, prawda? To jest diabelska, mętna woda. Nie widzę, ani widzę. Ja chcę stąd uciec. Muszę się spolaryzować. I tutaj jest to najpiękniejsze dla mnie, że Maryja jest dla mnie gwarantem, że dam radę. Ja sam nie dam rady, bo jestem nikim, jestem człowiekiem słabym, grzesznym, ale przez Maryję ja dam radę. Ona będzie częścią mnie. I teraz tu jest w tym życiu jedna rzecz. Ale teraz pytanie, co się stanie, kiedy stanę przed Bogiem? No przed tym nie ucieknie nikt. Każdy, patrząc dzisiaj na nieraz ludzi Kościoła, czy ten człowiek się zadaje pytanie, czy ci ludzie wierzą. Jeżeli by wierzyli, no to by nie robili tego, co robią. Ja nie mówię, że ktoś upadł i wstał, ale mówię, że ktoś ciągle żyje w grzechu i w kłamstwie i bez przerwy to kłamstwo powiela, rozszerza, jakby promieniuje tym kłamstwem. Teraz ci ludzie się nie boją Boga, czy bezczelnie wierzą, że Bóg wszystko im odpuści, czy po prostu w ogóle nie wierzą. I teraz dla mnie Maryja jest tym jakby gwarantem, że ona będzie ze mną w tym najbardziej dramatycznym dla mnie momencie, kiedy zamknę oczy. Teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ja potrzebuję matki dziś, ale najbardziej będę ją potrzebował w momencie śmierci. Pan się zapytał o mój ulubiony fragment. Nie chcę tego przedłużać, ale to jest to, co otworzyło mi się dzisiaj rano. To są moje przepiękne słowa Matki Bożej do Ojca Gobiego. I teraz tak, dla wszystkich słuchających. W godzinie waszej śmierci będę przy was w blasku mojego chwalebnego ciała. Przyjmę wasze dusze w moje matczyne ramiona i zaprowadzę je przed mojego Syna na jego szczegółowy sąd. Tu jest piękne. Pomyślcie, jak radosne będzie spotkanie z Jezusem dla tych dusz, które zostaną mu przedstawione przez jego matkę. Rozumie pan? Ja będę przedstawiony przez nią. Ja nie pójdę tam, stanę goły i wesoły nie mam ani mamy koło mnie, ani ojca, ani biskupa, ani przełożonego, ani przyjaciół, rodziny, rodziców, nie ma nikogo. Jestem sam golusieńki. Ona przedstawia. I teraz mówię tak, błogosławieni, którzy umierają przy boku swojej niebieskiej mamy. Tak, błogosławieni, bo umierają w Panu. Znajdą więc odpoczynek po swoich trudach i dobro, które uczynili, będzie im towarzyszyć. No, dla mnie jest to przesłanie, bo wszystko, co robimy w życiu, jest skierowane na tą jedną chwilę. Kiedy Bóg nam powie, długo dobry i wierny, idź i zasiądź w moim królestwie, albo powie, precz, To jest Ewangelia. I teraz będziemy wołać: Panie, Panie, uzdrawialiśmy w Twoje imię, mówiliśmy o Tobie, głosiliśmy słowo. Idźcie precz. Was nigdy nie znałem. Tu jest ten mój wewnętrzny lęk. Dlatego chcę, żeby matka była ze mną. Ona mnie prowadziła, mimo moich błędów, moich zgorszeń, cokolwiek się stało kiedyś, dziś, stanie się jako człowiek. Ja wiem, że matka jest ze mną. I to wszystko, co ja robię teraz, cokolwiek robimy, pan, mając żonę, dzieci, prowadząc ten kanał, ktoś inny, wszystko to robię nie dla siebie, nie dla swojej chwały, nie dla jakiegoś zysku, nie dla to, że jestem guru, popularny, prowadzę, mam tu tysiące ludzi, hurra! To jest nic, to jest pycha. Najważniejsze jest to, że ludzie się zbawiają, ludzie się nawracają i z tym tylko stanę przed Bogiem. To jest mój skarb, dlatego Maryja jest moim największym skarbem, która mnie prowadzi teraz i w godzinę śmierci. I wiem, że w tym najdrastyczniejszym momencie, który czeka mnie, każdego z nas, ona mnie przedstawi Jezusowi.
Bóg zapłać, księże, za tę wspaniałą rozmowę. Ja wprawdzie jeszcze żony i rodziny nie mam, ale in spe, jak to się mówi, w nadziei, że być może tak się wydarzy. Księże Piotrze, myślę, że będziemy długo czerpać tutaj na kanale z księdza słów, szczególnie z tego świadectwa wiary, bo rzeczywiście można dużo opowiadać, ale jak za tym idzie świadectwo wiary, a w księdza słowach słyszać ogień Ducha Świętego, i to nie jest tylko moja opinia, to przenika do serca. Księże Piotrze, serdeczne Bóg zapłać. Będziemy pamiętali o księdzu w naszym porannym różańcu przed królową pokoju i poprosimy na koniec o kapłańskie błogosławieństwo dla nas wszystkich.
Jeszcze zanim udzielę tak błogosławieństwa, najwięcej ludzi dzisiaj mają problem, pytają się mnie przynajmniej, jak dzisiaj się znaleźć w kościele, ponieważ ci, którzy są odpowiedzialni za ten kościół, no niestety zachowują się nieodpowiedzialnie. I ludzie tracą wiarę, ponieważ mówią, na kto? Duch Święty kogoś wybrał na jakąś pozycję, czy to jest księdza, czy na biskupa, czy kardynała, czy nawet na papieża. Są dwie rzeczy. W momencie święceń człowiek nie dostaje wiedzy wlanej, prawda? Jestem tym samym człowiekiem. Odpowiedzialność jest wielka. Ale to nie jest, że dostaje wiedzę wlane. To nie jest tak. Tak samo biskup. Biskup jest święcony, to nie znaczy, dostaje charyzmaty, ale pytanie, czy tymi charyzmatami będzie posługiwał, czy będzie wiedział. Można mieć nie wiem jakie tytuły i okupywać jakie krzesła Mojżesza, prawda? Ale się nie rozpozna znaków czasu, no to będzie jak z faryzeuszami. To samo jest z każdym, kto ma władzę w kościele, aż do największej. I tutaj zawsze chciałem powiedzieć, że najpiękniejszą rzeczą i najszczęśliwszy jest kapłan czy biskup, każdy z nas, kiedy człowiek odpowiedzialny na jakimś stanowisku, czy za parafię, czy za diecezję, czy za cały kościół, zajmuje ten stołek, czyli ma władzę daną mu przez kościół, ale równocześnie ma autorytet. Jeżeli nie ma autorytetu, to jest tragedia. Na autorytet trzeba sobie zapracować. Autorytet nie dostaje się w momencie włożenia rąk, ani dostania stanowiska. Jeżeli jest tylko władza, to w ten czas jest tragedia. Dzisiaj Kościół potrzebuje pasterzy. Pasterz to jest człowiek, który ma stanowisko w jakiejś grupie, ale równocześnie ma autorytet, prawda? Owce go słuchają. Tam, gdzie nie ma tego, jest tylko władza, to ten czas zaczyna się dramat. I jeżeli pasterz straci laskę pasterską i zostaje mu tylko władza, ale nie ma autorytetu, ten czas taka owczarnia nie ma prawa bytu. Ten czas jest tragedia dla tych ludzi. Dzisiaj wielu ludzi pyta się, no jak to z tym jest? Dlatego ma wielki problem z Kościołem katolickim. No niestety wielu z nas ma władzę, załóżmy, jestem na poziomie proboszcza, na poziomie biskupa, na poziomie nawet już najwyższym. Ale pytanie, czy ma autorytet, prawda? I tutaj trzeba umieć też rozeznać, bo nie każde słowo, każdy powiedz pochodzi od Boga. Jest tam co takie sprawy różnych rzeczy, które się dzieją i w Polsce, i w Kościele powszechnym, gdzie człowiek mówi, ale biskup powiedział, nie? On ma rozeznanie. No nie tak działa. Biskup może nie mieć żadnego rozeznania w jakimś temacie. Mieć wiedzę nawet w jakimś temacie. No ale biskup pobłogosławił, to musi być dobrze. Biskup wie. Bardzo magiczne podchodzenie do tego. To bo proboszcz może się mylić. Może mieć jakąś władzę, może mieć władzę, może zakazać, ale może się mylić. Ludzie mają bardzo dużo potem zamieszania, no mówią, jak proboszcz nam zakazuje modlić się. A są takie przypadki. Proboszcz nam nie otworzy kościoła, bo chcemy zrobić adorację, albo się pomodlić, on ma jakąś grupę i ludzie tracą wiarę. Oczywiście trzeba się modlić za tego proboszcza. Proboszcz może kompletnie mieć żadnej duchowości, ma władzę i ją egzekwuje. To samo, ale straci już laskę pasterską. To samo może być z biskupem. Można mieć władzę, siedzieć na stanowisku, ale nie mieć żadnego autorytetu, nie mieć nawet podstawowej wiedzy. To nie jest magiczne słowo. Biskup może coś zakazać, może odrzucić, może suspendować, może... No, ma władzę do tego. Ale to nie jest powiedziane, że zawsze ma rację. Bo jest biskupem z tego samego faktu. To samo jest z najwyższymi urzędami w Kościele. Dlatego ludzi ma... Chciałem to dopowiedzieć, bo bardzo dużo ludzi ma z tym problem, prawda? I dlatego ludzie odchodzą od Kościoła, pytają się mnie, jak to jest z tą hierarchią i tak dalej, dlaczego tak jest i tak. Ostatnio taki ksiądz jest polski tutaj w Anglii, który ma bardzo dziwne już poglądy, ale już tak liberalne, że po prostu aż oczy się otwierają, że to taki człowiek istnieje. I ma takie powiedzenie dla zilustrowania. Posłuszeństwo ponad nabożeństwo. Czyli ślepy do końca, a ponad nabożeństwo, ponad tym, co może Jezus nakazał, nie? Więc tu musimy też używać rozumu, co jest wolą Bożą, a co jest tylko czystym ludzkim, jakąś zachcianką kogoś, bo ma ktoś władzę. Posłuszeństwo ponad nabożeństwo, czyli nie liczy się nabożeństwo. Jeżeli się sprawi święte, liczy się święte posłuszeństwo. I to jest właśnie ten dramat, który wielu ludzi nie może przejść ponad tym, wielu ludzi się odsuwa od Kościoła. No niestety są tacy ludzie i będą, mają, okupują władzę, czy na poziomie parafialnym, decyzjalnym, czy wyższym, ale ślepe posłuszeństwo nie jest to, co Jezus chciał. Posłuszeństwo też ma swoje ramy, prawda? Też pewne kwestie. I no, tu się mówi ojciec Dolindo, ojciec Pio, są takie dwie postaci. I on się, Pio się sprzeciwił przełożonym w jakimś momencie, kiedy chcieli od niego pieniądze. I ojciec Dolindo też w swojej kwestii nie pozwalał, aby krytykowano. Ale to nie znaczy, był bezkrytyczny wobec Kościoła. Myślę, że ktoś kiedyś to opracuje w jego dziełach, że po prostu był ślepy, nie? Też widział, co się dzieje. I pokornie służył, ale nie możemy być ślepi na to, co się wokół nas dzieje. Nie nam oceniać, bo oni za to odpowiedzą, bo każdy z nas odpowie za swoje decyzje, czy dobre, czy złe. Dlatego dzisiaj ktoś mówi, a bo jest jakaś wspólnota, bo gdzieś tam biskup tam pozwolił. No biskup może nic na nie ma pojęcia, co się dzieje. Co to za wspólnota? Czym to się je? Jak do tego podejść? Pozwolił, no bo na wszystko pozwala, ale to nie znaczy, że od razu my już jesteśmy w prawdzie. Trzeba to umieć rozróżnić. Bo dzisiaj takich niestety ludzi, którzy potworne robią zamieszanie, ale nie zamieszanie, tylko zniszczenia w Kościele, jest szczególnie w Polsce, jest dość sporo i jakoś każdy zakłada jakieś, ma swoich, którzy za nim idą. I robi takie zamieszanie i to się już tworzą po prostu sekty w Kościele. Ale nikt tego nie rusza, ponieważ tam są jeszcze ci młodzi, nie możemy ich stracić, nie? Dobrze, że są, to jest najważniejsze. Czy oni są w prawdzie, czy nie, rozumie pan, ale najważniejsze, że są. Nie ruszajmy tego, przemilczmy jakoś, nie wchodźmy w to. Ale niestety nikt nie patrzy, co tam się dzieje, jaki duch tam działa. Jakie słowa nieraz, no po prostu herezje płyną. I ci ludzie jeszcze dostają błogosławieństwo, są nietykalni. Tu jest dla mnie dramat, jak diabeł wszedł. My się boimy powiedzieć, słuchaj, to jest coś nie tak. Jakie tam są powiązania. Dlatego tu jest następne to zwiedzenie. Tylko Matka Boża jest tak bardzo potrzebna. Matka Boża była pokorną służebnicą. Ale pokora to nie znaczy, że można rób ta, co chce, ta, prawda? Święty Augustyn powiedział, kochaj Boga i rób, co chcesz. To nie znaczy, no, rób, co chcesz, bo on tak jest miłosierny, kochaj tylko Boga, nie? Pan Bóg dzisiaj nie potrzebuje wychwalaczy, czy tych uwielbiaczy. On potrzebuje ci uczniów. Uczniów, a nie uwielbiaczy. Chorągiewki, uwielbiamy, skaczemy, co tam się dzieje? Ja nie mam nic przeciwko, ale że to jest zdrowe, nie? Pan Bóg chce dzisiaj nie uwielbiaczy, a chce dzisiaj uczniów. I tych uczniów jest coraz to mniej. Jest bardzo dużo pięknych, wspaniałych i kapłanów, i są biskupi, i są ludzie świeccy, i ludzie, którzy robią tyle dobrego, i których nikt nie usłyszy nigdy. To jest bogactwo Kościoła. Ale tych zadymiaczy, tych, którzy skandalizują Kościół. Ostatnio byliśmy świadkami tego, prawda, happeningów, jakiejś zwyrodniałej mszy na stadionach, prawda, i tu właśnie to zło się odkrywa. No nie zadziałało to tak, miało zadziałać, ale Matka Boża mówi, ludzie, co wy robicie z moim synem? Tańczycie, jak go zabijają? Tańczycie na jego krzyżu? To jest ofiara, a nie happening? Więc chciałem tylko to powiedzieć, bo bardzo dużo ludzi ma te problemy z tym posłuszeństwem, nieposłuszeństwem, władzą, autorytetem. No niestety, trzeba umieć to też rozeznać. Historia Kościoła nam mówi bardzo wyraźnie. Potem to, co było dla nas autorytetem, nagle staje się po prostu szambem. Prawdziwe autorytety były bardzo ciche, bardzo spokojne, swoją robotę robiły. I ludzie, którzy szli od razu nogami do nieba, często nie karnizowani, ale szli. A ci zadymiacze, którzy robią koziemy tyle nieraz szumu, no niestety robią bardzo dużo złego. I często z tak zwanym błogosławieństwem Kościoła. Dlatego tu trzeba też rozeznać, że no, nie każde słowo, które pada z ust, jest słowem przemyślanym i słowem prawdziwym. A potem jest to słynne, o, przepraszamy, no nie wiedzieliśmy. Tak, bardzo prosimy o wybaczenie. No, wiemy, o co chodzi, nie? No, zrobiliśmy tyle błędów, ale w tym momencie, gdyby ktoś powiedział, słuchajcie, co wy robicie? Robicie błędy, to by cię z Kościoła wyrzucili. Jak śmiesz do nas tak mówić? Kim ty jesteś, żeby nam wskazywać prawdę, nie? Żeby nas upominać. A potem jest to słynne, co mnie zawsze denerwuje. No tak, no, bardzo przepraszamy, zrobiliśmy błędy. Tylko ile ludzi się posypało, ile dusz odeszło, ile dusz nie zostało zbawionych przez was. I tu jest dla mnie pytanie. Przepraszam, że tak...
Bardzo dziękuję za to, bo już nie śmiałem pytać o to nawet. O tę kwestię posłuszeństwa, nieposłuszeństwa już nie śmiałem pytać, bo to jest taki bardzo konkretny temat.
Tak, to jest bardzo ciężkie. Ja to mówię tylko tak ze swojej strony, że oczywiście jestem w to momenty, kiedy nie mogę nie być posłusznym. No, ktoś mi powie, pozwolę posłuszeństwa, proszę na przykład przejść tu czy tam, prawda? Ale są momenty, kiedy trzeba rozeznać, że zaraz. Ja nie mogę iść na kompromis prawdziwej wiary. Ktoś mi może powiedzieć, załóżmy, no ale papież w samolocie czy gdzieś tam powiedział na homilii, no to sobie powiedział w samolocie i na homilii, nie? To jest jego pogląd, ale to nie jest nauczanie Kościoła. Ludzie w tej chwili dzisiaj mają dlatego dużo zamieszania. Bo ktoś gdzieś tam powiedział, prawda? Gdzieś tam przy kawce i herbatce. No ale to nie jest oficjalne nauczanie Kościoła, ani ex cathedra, ani papieża, czy biskupa, czy jakiegoś przełożonego. Także tu jest też, księża mają bardzo duży problem w tym, nie? Się w tym wszystkim znaleźć. Z jednej strony być posłusznym, bo ślubowaliśmy posłuszeństwo, ale z drugiej strony, no zaraz, ślepe posłuszeństwo. Były takie oczywiście, że trzeba być ślepym i kazali ci kapustę do góry korzeniami, to tak trzeba. No nie wiem, co to tędy akurat dzisiaj jest droga. To jest problem, bo myślę, że w przyszłości, to już niedalekiej, będziemy musieli każdy z nas zmierzyć się i co dalej. mogli nas postawić kiedyś w takiej rzeczywistości ten świat, że no, dadzą nam takie rzeczy, że nie będzie można iść na kompromis i będziemy jak błogosławiony Wyszyński. No, posumus. Pytanie, mamy być ślepo posłuszni? Czy mamy być posłuszni bardziej Bogu niż ludziom? To jest dzisiaj duży problem wśród księży, wśród ludzi, młodych ludzi, bo posłuszeństwo i koniec, nie? No ale tak mi ktoś coś każe zrobić złego, czy mam być posłusznym, albo w czymś, co nie jest prawdą, czy mam być posłusznym, to będzie kosztować, bo może kosztować mi największą cenę, nie? Ale to Jezus powiedział, będą was wyrzucać z synagog, myśląc, że robią dobrze Panu Bogu. Że chwalą tym Boga. To są słowa samego Jezusa. Ja myślę, ja już tak zakończąc, patrząc się w przyszłość, szczególnie jak się ten synod skończy, no to będzie, myślę, że to będzie moment dla wielu z nas wybrania. Wczoraj rozmawiałem z kolegą, który pracuje w niemieckim kościele, no mówi, no jest po prostu już tragedia. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo nie chcę, żeby kanał wyrzucono, ale mówi, to co jest w tej chwili, to już w tej chwili tam jest taka droga, która on teraz pytanie, co zrobi Kościół powszechny, nie? Niemcy to nie ma wiary, tylko jest kasa. Jak Niemcy pójdą swoją drogą, nie będzie kasy. Co zrobi Kościół powszechny? I tu jest dla mnie teraz pytanie i będzie odpowiedź, jaka będzie dalsza droga Kościoła. Czy pójdziemy za kasą, czy pójdziemy za nauczaniem Chrystusa? Myślę, że w niedalekiej przyszłości każdy z nas będzie postawiony pod ścianą i będziemy musieli naprawdę podjąć decyzję. To nie znaczy, że ja odejdę z Kościoła, bo ze mnie zrezygnują, bo nie będę jak inni, nie będę pasował do całości. Oby do tego nie doszło. Może Bóg coś wymyśli do tego czasu. Ale wszystko tak wygląda na dzisiaj, że jest ostra gra, ostra bitwa i dlatego, tak jak mówicie, z różańcem w ręku, a co już Maryja z nami zrobi? Ja już jestem jej wojownikiem, ja nie jestem prywatną osobą, więc co będzie chciała, to zrobi. No, kończę na tyle, bo...
Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie z mocą Ducha Świętego. Już nie chciałem tak tutaj księdza, bo ksiądz zajęty i dużo obowiązków kapłańskich i po prostu parafianie czekają. Ale bardzo dziękuję, że ksiądz znalazł aż tak dużo czasu dla nas. To jest dla nas wielka łaska. Bóg zapłać serdecznie, księże.
Niech służy chociaż jedno słowo. Proszę też, jak będziecie się modlić tam codziennie rano, to jest armia ludzi. Tu jest nie do pomyślenia. To jest fenomen Polski. To jest armia ludzi, którzy się modlą na różańcu, konsekrują, kapłanów też. No a ci, co nie chcą, to idą swoją drogą. No mamy jak mamy i no niestety musimy troszeczkę się przestawić myślowo, że Polska już nie jest tą Polską, co była, nie tym kościołem, co był. To, co mówi ksiądz Isakowicz-Zaleski, nie dokonano lustracji, nie dokonano weryfikacji. Tak w polityce, tak i w kościele. I to się ciągnie i ciągnie i ciągnie. I niestety na tym tylko my tracimy, nie? A szatan, jak to powiedział kiedyś jeden z kapłanów, największym jego atrybutem jest cierpliwość. On pozwoli, on ci wyłoży, on ci pozamiata przed tobą, karierę się zrobi, będzie się medialnym, będzie się chodzić po szczeblach drabiny, kariery. Ale on w pewnym momencie to wykorzysta. I on niestety co chwilę widzimy jakiś strzał. Nie ma dnia, żeby coś się nie pojawiło w gazecie, prawda? Co chwilę jakiś atak. A ludzie są już tak tym zmęczeni. On to dozuje. Bo tak by było to od razu, no to temat by się wyczerpał, życie idzie dalej. A to jest tak dozowane, że po prostu już tak męczy. Męczy to księży, bo wiem, jakie mają problemy. Męczy to ludzi. I co robią ludzie? No to my już Panu podziękujemy. To już mamy po prostu was po wyżej uszu tego wszystkiego. My sobie Pana Boga tak, my Pana Jezusa tak, ale my tej instytucji na razie nie chcemy. My wam dziękujemy za to. To, co dzisiaj większość młodzieży robi. Przecież ta słynna aplikacja Apostatek. Już jest dostępna. Klik, klik, klik. Młody sobie wypełni i go nie ma w kościele. Wszystko jest dziś podane na tacy. Patrz, jaki to jest wredny kościół. To wredni ludzie. Patrz, tylko masz aplikację, umiesz się tym posługiwać. Klik, klik, klik. Już ty nie ma w kościele, ale konsekwencje są straszne. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić, bo by to ludzie rozumieli. Ja nie mówię, że ja wszystko wiem, bo są tematy bardzo szerokie i to. Ja tylko tak sygnalizuję, żeby tym się zainteresować. Zostańmy wierni Chrystusowi, jeżeli On tu jest i Maryja jest w moim sercu. Ten czas się niczego nie boimy i pomódlcie się tam za mnie na tym różańcu czasami, żebym też trwał.
Będziemy pamiętać na pewno, a szczególnie widzowie tutaj, no, ta nasza poranna wspólnota to jest z całego świata, bo przecież w Stanach Zjednoczonych to jest wieczorna modlitwa dla nich, kiedy mamy 5 rano. Tak więc tam jest nawet czasami 10 tysięcy osób na żywo się z nami modli. I to od roku, ponad rok trwa, tak więc to nie jest no, takie zwykłe, bo pewnie by się skończyło, gdyby było wymysłem ludzkim. Tak więc za to też jestem bardzo serdecznie wdzięczny Matce Bożej, bo to mnie trzyma jakoś na powierzchni, powiem szczerze, w tym całym chaosie, kiedy mówi się na przykład teraz o tym, że Kościół powinien pójść drogą ekumeniczną, bo tak bardzo szukamy protestantów. Słyszałem ostatnio takie słowa, że my tak bardzo czekamy na protestantów. Ja się pytam, ale kto na nich czeka i co oni wniosą do mojego życia? No bo raczej coś chyba wyniosą. No nie wiem, czy ja może źle myślę i jestem jakiś może ja jestem antychrystem, prawda?
Wspólnoty katolicko-protestanckie, nie? Które nazywają się katolickimi, wspierani są przez lokalnych duszpasterzy, błogosławieni, ale totalnie oddają cześć i chwałę Bogu w sposób protestancki i nauczają. Bazują na uczuciach, a wiadomo to na przeżyciu i na tych różnych rzeczach, ale to nie jest to ja to mówiłem, to już było tutaj. To w Ameryce zaczęło się w latach 70., gdzie wydawało się, że cały Kościół stanie się alleluja, 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 nie? Uzdrowienie, alleluja, Biblia, uzdrowienie, alleluja. A potem co? Rozmawiałem ostatnio z amerykańskim księdzem, moim przyjacielem, który powiedział mi, nie wiem ile jest biskupów w Stanach Zjednoczonych, no powiedzmy 50, że jest 5 biskupów, którzy są wierni nauczaniu Kościoła. A więc jest to całe alleluja, alleluja, alleluja. Inny z biskupów w Kanadzie mi opowiadał ksiądz kanadyjski, jego w diecezji. Wszystko jest dozwolone, byle ksiądz tylko był w parafii. Oprócz pedofilii, nie? Wszystkie inne układy są dozwolone. Byle ksiądz tylko był. Bo nie ma. Więc niech nam otworzy te oczy na te wszystkie właśnie nowinki. Ja wiem, że Kościół musi znaleźć się w nowej rzeczywistości. To nie jest takie proste. To nie ma tak prosto, że albo pójdziemy w tą stronę, albo jak to się mówi, traci, pójdziemy tylko w tą stronę. No nie ma, to nie jest takie wszystko proste, nie? Ksiądz nie będzie odprawiał mszy łacińskiej, to ksiądz nie jest księdzem. Tu nie chcę polemizować z tym, ale mówię, to nie jest tak wszystko proste, ale musimy znaleźć wyjście, bo to nie są te dzieci, które ja byłem dzieckiem, nie? Jaki pan ma autorytet jako ojciec, załóżmy do swojego dziecka? Dziecko tu ma jeden autorytet. To są TikToki, TikChaty i YouTube. To nie jest żaden ksiądz, broń Boże, żadna katechetka, nauczyciel czy ojciec, matka. Ostatnio w Hiszpanii, jak czytaliśmy, 15-latek zabrał mu ojciec telefon. Parę dni temu. Zamordował matkę, ojca i brata. Taki patrzał. To dzisiaj rządzi światem. To jest propaganda. My musimy się z tym zmierzyć. Ale pytanie, czy przez kompromisy, czy zamiast mszy świętej niedzielnej będzie show jakiegoś tam, który będzie mnie uzdrawiał, śpiewać, alleluja, a tacy już są i błogosławieni, mają wszystkie przywileje, mają ten, no przecież ja mam przecież papier od biskupa, to ja sobie mogę błogosławić. Biskup może jakoś być zupełnie nieświadomy tego, co pobłogosławił. Ale owoce tego będziemy zbierać później. Obudzimy się, jak to się mówi w Polsce, z ręką w nocniku. No niestety, no tak to będzie, nie? I co z tych domów parafialnych? Co z tych olbrzymich ośrodków, co pobudowano? Tych rekolekcyjnych? Jak to też już stoi puste, COVID to wyciął. to z tych wielkich, dawnych pielgrzymek, tych wszystkich, gdzieś tam coś, jeszcze coś się próbuje, ale mówię, no i co dalej? I to nie wszystko jest wina COVID-u, nie mówmy, że COVID. COVID nam tylko pokazał obraz, gdzie my jesteśmy, z kim mamy do czynienia. To samo jest u nas. Ale może to jest właśnie ten czas, kiedy będzie no niesamowite oczyszczenie w tej chwili. I jest. To będzie wypalać jak ten burz w Australii. Wypali do pustyni. Ale gdzieś znowu będą fajne krzaczki wschodzić, zielone. Gdzieś się pojawi życie. Tego się nie da jakoś w tej chwili, przepraszam za słowo powiem, uratować. Ale rzeczywiście coś musi się stać. Coś bardzo poważnego i potężny wstrząs, żeby Kościół na nowo zaczął przynosić owoce. Jezus powiedział, po owocach mnie poznacie, tak? To tak jest kryterium rozeznania. To pytanie, jakie są dzisiaj owoce katechet w szkole? Jakie są dzisiaj owoce wychowania w domu? Jakie są dzisiaj owoce naszych kazań, naszych nauczań? Kościół kwitnie, jest potęgą, jest siłą. Oczywiście ja nie mówię jeszcze, są kościoły gdzieś tam w Polsce, w rejonach, południe, gdzieś tam na wschodnie, gdzieś tam na tej wsi, tam jeszcze gdzieś chodzą, prawda, jak chodzili, ale czyż reszta? Przecież ja wiem, no, a na zachodzie to już, no to jest dramat. Więc nikt mi nie mówi, że wszystko jest okej. Nie mydlmy weźmie, przestajemy się okłamywać. No jeden ksiądz powiedział, chłopie, nie rzucaj się, nam jeszcze wystarczy do emerytury. No, ale czy o emeryturę mi chodzi? Niech się młodzi martwią, bo oni będą mieć ciężko. No, tylko że ja się będę potem na sądzie martwił. Rozumie pan?
Rozumiem.
Nie martwcie się, my jeszcze plebanikę będziemy mieć, na zupę nam starczy. Ale czy o to chodzi? Chyba nie.
Bóg zapłać, księże, za te swoiste rekolekcje, tak to myślę, że mogę nazwać, i za ten ogrom czasu nam poświęcony, i będziemy tutaj o księdzu pamiętać. Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś uda nam się połączyć. Nie będę jakoś tam specjalnie się narzucał, ale być może jakoś tam różnymi kanałami przypominał się, tak więc bardzo...
No jak dożyjemy, to dziękuję też za mówienie o książce. Bo to jest niesamowita rzecz, a dlatego, bo ja tam mam wkład, ale pan Pulikowski, Jacek, i myślę, że powinna dotrzeć do każdej rodziny, musi dotrzeć do, jeżeli do kapłanów, i do spowiedzi jest dobra, i do nauk, i no wszędzie, i ludzi, którzy chcą mieć związek, i ci, którzy idą teraz no, w jakimś strasznym dramacie małżeńskim są. Tam jest po prostu walka duchowa. To jest tam są te rzeczy, o których się nie mówi. Ani na ambonach, ani na katechezach, ani w konfesjonałach. Zmów zdrowaśkę, wszystko się ułoży. Tam jest odpowiedź, dlaczego jest źle, dlaczego mogło się tak stać. Jest odpowiedź, jak się przygotować, ale również jak naprawić, od czego zacząć. I to są rzeczy, które nie jako księdzu w konfesjonale się przydadzą, na katechezie, na mocnej nauce. I małżonkom dać tą książkę, bo może nie wszystkie rozdziały są dla wszystkich, ale to każdy znajdzie sobie coś. Tam jest na przykład taka modlitwa, gdzie żona czy tam mąż modli się za swojego współmałżonka, który zdradza, który ma partnerkę czy partnera. I to jest ta modlitwa za tę osobę tam, wspaniałą. Ja ją wziąłem z czasopisma Miłujcie się. Wspaniałe, też właśnie bardzo... o czystość małżeńską, ale kto się za to modli? O takie rzeczy się modli, więc polecam naprawdę, bo to jest, rodzina dzisiaj leży rodzina, no więc jeżeli ja mówię, rodzina jest tą łódeczką, jeżeli dziś mamy taki bałagan w polityce, w gospodarce, w pracy, w kościele i wracam do domu i tam jeszcze jest bałagan, no słuchajcie, no nie ma mocnych, no siądziemy, jeżeli tam jeszcze jest brud, mi się nie chce tej rodziny wracać, krzyk, nieporozumienie, zdrady, nie wiem, nienawiść, to gdzie ja pójdę? Że te piękne wille są, te samochody, to wszystko czasami jest fasada, a w środku im piękniejszy jest dom, tym gorzej w środku, nie? To nie o to chodzi. Nie zawsze oczywiście, ale ja mówię, dlatego dziękuję za tą książkę, że pan mówi, bo rzeczywiście ja ją sam czytam i czytam pana Pulikowskiego, no jest to autorytet jeden z najlepszych w Polsce, prawda? I to jest książka pisana z serca do serca. To nie jest teologia wysoka, jakieś tam małżeńskie wywody, Biblia i tak dalej. No wiadomo, takie suche wiadomości, to nie o to chodzi. To jest pisane z serca, z przykładami, z mojego doświadczenia, z jego. Myślę, że szatan strasznie tej książki nie chciał. Robił wszystko, żeby ta książka nie powstała. To jest takie, przepraszam, kopnięcie go w krocze. Nie? I to boli. Dlatego proszę też waszą modlitwę za tą książkę i za siebie, bo niech działa, niech robi jak najlepiej. I niech ratuje chociaż jedne małżeństwo, a mam tak wspaniałe świadectwa z małżeństw, które już ta książka uratowała, że po prostu jest to, no jest to głowa, głowę rozsadza z radości i serce. Także Bogu niech będą dzięki i dziękuję też za tą książkę, za mówienie o niej.
To my, księże, dziękujemy, że ksiądz nam tę książkę ofiarował, tak można powiedzieć, bo długo czekaliśmy na kolejną książkę i przecież wiele osób pytało i wydawnictwo, i tutaj do mnie, i różnymi kanałami docierało, kiedy nowa książka księdza Piotra, tak więc my, księże, bardzo za tę książkę dziękujemy. No nie dość, że jest obszerny materiał, bo przecież ponad 460 stron, to jeszcze, tak jak ksiądz powiedział, z serca i z doświadczenia, to nie jest opowiadanie teoretyczne, prawda, jakieś faryzejskie, to jest życie, w tej książce życie po prostu.
Ja powiedziałem, że ja nie chcę cegły, ja chcę cienką książkę, bo ludzie dzisiaj tak widzą wideo, które ma tam 2 godziny i nie słucha. Ale wyszło tyle, ile wyszło, ale no mówię, tam są rozdziały, które na przykład ktoś jest w małżeństwie, żyje, to nie będzie czytał o narzeczeństwie. Ale są rzeczy, które w małżeństwie się porąbały, bo w narzeczeństwo mu zupełnie leżało lub coś innego się stało. Więc tam jest i o przekleństwach, i o odrzuceniach, i o ranach ojcowskich, i o wszystkim. Każdy coś znajdzie dla siebie. To znaczy, że samą książkę trzeba czytać. Ale każdy może coś. I kapłan znajdzie coś dla siebie. Tego kapłaństwo kuleje. I na przykład ktoś, kto nie ma jeszcze żony, znajdzie. I ten, kto ma tragedię. I ten, kto z dziećmi przeżywa tragedię. Bo może małżeństwo jest super, ale dzieci odleciały, nie? Więc to jest warto sobie właśnie poczytać. No mówię, ja różne rzeczy czytam, ale na rynku właśnie takiej książki nie znalazłem. Jest dużo o małżeństwie, o trynitarnej miłości, przenikającej miłość małżonków, no ale kto to ci słucha? To jest właśnie to, to jest pisane dla tych ludzi, którzy jeszcze chcą ratować siebie i małżeństwo. No ale dzisiaj wiadomo, partner, partnerka, nie jedna to druga, prawda, rozwody, zgorszenia. I jest git, jest super, nie?
Jest git, tak. Jest git. Tak więc, księże, raz jeszcze dziękujemy za to spotkanie, za te słowa, za książkę, za świadectwo wiary. Wszystkiego, księże, błogosławionego. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Ja was proszę o modlitwę za mnie i dla kapłanów, którzy są, walczą, są wspaniali i myślę, że razem możemy. Dzisiaj siła jest w świeckich. Pan może powiedzieć o wiele więcej niż każdy inny ksiądz. Bo ksiądz jest w strukturze i księdza można tej struktury lekko zdemontować. A panu nic nie zrobią, więc pan może mówić dzisiaj Kościół, prawda przetrwa u ludzi świeckich. Takich jak pan, młodych, wykształconych u ludzi świeckich, prawda. I myślę, że takie kanały różne, które prowadzą też ludzie świeccy, oni mogą więcej. A ksiądz, jeżeli prowadzi, jest popularny, no to czasami takie swoje kanały ma, tych swoich tam lekcja na każdy dzień, co 5 minut, kawka z nim, kawka z tamtym, poranek z tym. To jest nie tędy droga, nie. To jest tylko on i reszta świata, nie.
Zapłać, księże, i na koniec poprosimy o kapłańskie błogosławieństwo.
Prosimy Cię, Panie Boże, w tych trudnych czasach zamętu, tego zagubienia, tych wielu pytań, które zadajemy, nie mamy odpowiedzi. Abyś nas pobłogosławił, abyś nas prowadził, żeby światło Twojej prawdy zawsze kroczyło przed nami. Tak jak kiedyś przed Twoim narodem wybranym był słup ognia, aby tym słupem ognia dla nas dzisiaj była Matka Boża, Twojego Syna. Ona, która nas prowadzi po drogach pewnych, po drogach sprawdzonych, do drogach, które nas doprowadzą do nieba, abyśmy nie zwątpili, abyśmy nie stracili wiary, abyśmy nie zgubili Ciebie ze swojego serca, abyśmy razem trzymali się mocno Eucharystii, trzymali się Twojej Najświętszej Matki. Żebyśmy mieli też przebaczać tym, którzy błądzą i tym, którzy prowadzą nas na manowce. Abyśmy umieli iść drogą, którą Ty nas prowadzić i drogą, która będzie Twoją świętą wolą wobec każdego z nas. Niech to błogosławieństwo, niech to bezpieczeństwo, niech ta ochrona wstąpi na wszystkich, którzy będą nas słuchali i którzy są z nami, którzy modlą się i mają otwartą serce na Twoją miłość. Niech nas błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący poprzez niepokalane serce Maryi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Amen. Bóg zapłać, księże, wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie i spę w nadziei, że...
No, może trochę wcześniej.
Albo wcześniej.
Migi będą latały nad nami.
Jak najbardziej polecamy się jak najwcześniej, jak najczęściej, księże. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
No, pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Z Bogiem.